Z nami jest pan doktor Grzegorz Kucharewicz, były prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Panie doktorze, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie słuchaczy.
Panie doktorze, powracamy w naszych rozmowach do tematu, który często podejmowaliśmy swego czasu na antenie Radia Maryja. To był projekt, który miał usprawnić działanie rynku aptekarskiego w Polsce. Apteka dla aptekarza. Grubo ponad rok czasu minął od wejścia tego projektu w życie. On był na pewnych etapach modyfikowany, więc chciałbym się zapytać, jaka jest sytuacja polskiego rynku aptekarskiego?
Sytuacja polskiego rynku aptekarskiego tak naprawdę niewiele się zmieniła, mimo różnych prac, między innymi nad słynną ustawą Apteka dla aptekarza. Sytuacja polskich aptek, szczególnie indywidualnych polskich aptek, jest nadal dramatyczna. Jest brak wielu, wielu leków w aptekach. Pacjenci naprawdę borykają się z trudnościami w zdobyciu wielu leków. Chodzą od apteki do apteki, ale to wynika z tego, że ustawa, która była procedowana, antywysyłkowa, powiedzmy ograniczająca odwrócony łańcuch, tak naprawdę podczas pracy już mówiliśmy, że nie zadziała i ona nie zadziałała. Te braki leków, jakie funkcjonują teraz na rynku, są właśnie wynikiem tego, że nadal leki są wywożone z kraju. Nadal jest problem różnej dostępności dla aptek indywidualnych i aptek zgromadzonych w różnych przedsiębiorstwach. I to jest jeszcze jeden element, bo jest nierówny dostęp, jeśli chodzi o ceny. Jeśli chodzi o ceny leków refundowanych, one oczywiście są dla wszystkich jednakowe, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę już leki na receptę, leki stuprocentowe, to dysproporcje są ogromne. Ja podam przykład bez wymieniania nazwy. Dla indywidualnej apteki firma sprzedaje lek w cenie hurtowej brutto 175 zł, a obok w przedsiębiorstwie skupiającym wiele aptek sprzedaż w detalu leku jest 119 zł. I proszę zobaczyć, no wytwarza się jaka nierówność w dostępie do leków, jeśli chodzi o ceny. Te apteki, które uzyskują tą niestety wyższą cenę, są postrzegane jako apteki nieuczciwe, mimo że one naprawdę są bardzo uczciwe i funkcjonują na tym rynku naprawdę jak najlepiej tylko potrafią, ale niestety jest chęć dużej koncentracji na rynku, jest chęć zniszczenia tego indywidualnego aptekarstwa. Siłą rzeczy oczywiście pacjent ominie taką aptekę, sądząc, że to są nieuczciwe działania i pójdzie tam, gdzie jest niższa cena, ale to spowoduje, że te apteki niestety nie będą miały z czego się utrzymać i w konsekwencji się zamkną. To postulowaliśmy cały czas, że leki, które są na receptę, leki stuprocentowe, nie tylko leki refundowane, powinny być w jednakowych cenach. I ta cena powinna obowiązywać wszystkie apteki. Oczywiście nie unikniemy walki ekonomicznej, walki cenowej, bo ta walka przeniosła się nie tylko na poziom leków stuprocentowych na receptę, ale się przeniosła na poziom tak zwanych leków OTC, czyli leków dostępnych bez recepty, przeniosła się na poziom suplementów diety, ale tego już niestety nie unikniemy. Słynna ustawa Apteka dla aptekarza. Myśmy zupełnie inne proponowali rozwiązania. Dzisiaj oczywiście mówi się, że aptekę mogą prowadzić tylko wyłącznie farmaceuci. Okazuje się, że owszem, są zawiązywane różnego rodzaju spółki farmaceutów. Wiemy, że niestety są przekraczane tak zwane antykoncentracyjne przepisy w wielu województwach. Mamy takie sygnały z Dolnego Śląska między innymi. I tutaj potrzeba jest większej weryfikacji. Niestety ta ustawa też ma ogromne mankamenty, ogromne błędy, bo tak zwane spadkobranie, czyli możliwość kontynuacji prowadzenia apteki przez rodziny farmaceutów, którzy umrą, których dotknie jakaś tragedia losowa, okazuje się, że mają tylko 2 lata na znalezienie w swojej rodzinie farmaceuta, aby kontynuował pracę jako farmaceuta, prowadził tą aptekę. co jest, albo żeby się wykształcił spadkobierca na farmaceutę. Dwa, to jest to po prostu utopia. Student, który jest studentem Wydziału Farmacji, będąc na drugim roku, jeżeli nie daj Bóg zdarzy mu się taka sytuacja, że zostanie spadkobiercą takiej apteki, nawet nie ma szansy kontynuować pracy w takiej aptece jako właściciel, ponieważ po dwóch latach będzie dopiero na czwartym roku, więc nie ma możliwości absolutnie spadkobrania normalnego tej apteki. Będzie musiał albo sprzedać, albo zamknąć.
A jakie były rozwiązania, panie doktorze, proponowane przez państwa?
Myśmy proponowali swojego czasu, żeby ten okres spadkobrania był 10-letni dla dorosłych osób. One wtedy mają realną szansę, tak jak jest na przykład we Włoszech, mają realną szansę ukończenia wydziału farmaceutycznego, 5,5 roku studiów, nawet przygotowanie się, prawda, do rozpoczęcia takich studiów, to jest też jakiś okres, więc to by były realne szanse na to, żeby ukończyć wydział farmaceutyczny. Natomiast w przypadku, kiedy by taka sytuacja dotknęła niepełnoletnie osoby, przewidywaliśmy w swoim czasie możliwość prowadzenia najpierw takiej apteki przez opiekunów prawnych, a później ten spadkobierca niepełnosprawny po osiągnięciu 18 roku życia mógłby podjąć studia i tam przepisy przewidują, że taki spadkobierca może ją prowadzić do 30 roku życia i w tym czasie może skończyć wydział farmaceutyczny, a jak nie ukończy, wtedy odsprzedaje tą aptekę bądź zamyka, ale to jest jego wybór. Tutaj przepisy dwuletnie to jest fikcja po prostu, tylko stworzono je po to, żeby były. Takie niestety odnoszę wrażenie, ale to nie tylko jest ten problem. Problem dotyczy też i wysyłkowej sprzedaży leków, ponieważ została wprowadzona ustawa. Całe szczęście jeszcze nie ma rozporządzenia. Uważam, że przepisy powinny zostać zweryfikowane, bo nie wiedzieć, dlaczego ministerstwo wprowadziło, mimo że niepełnosprawni nie zwracali się o to, wprowadziło możliwość wysyłkowej sprzedaży leków dla osób niepełnosprawnych. Te przepisy są takie, że praktycznie nie przewidują systemu identyfikacji niepełnosprawności. Nie ma żadnej możliwości mechanizmu weryfikacji oświadczeń, bo to ta ustawa przewiduje składanie oświadczeń przez pacjentów. Jest prosta zasada. Jeżeli pacjent, nawet niepełnosprawny, uda się do lekarza, to powinien też udać się do apteki, żeby wykupić swoje leki, bo tam dostanie rzetelną informację, tam dostanie informację na temat interakcji, tam dostanie informację na temat tańszych zamienników. Natomiast taka bezduszna forma wysyłkowej sprzedaży leków, która też naprawdę jeszcze nie przewiduje, kto będzie dowoził te leki, co się będzie działo, jeżeli kurier zawiezie leki i nie zostanie tam nikogo, co z nimi robić, jaka będzie weryfikacja tego, mało tego. Ta ustawa przewiduje, że wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą nadzorować ten system przekazywania sprzedaży leków do niepełnosprawnych. Ja w ogóle śmiem wątpić w to, no, sam szacunkiem. Inspektorów jest 140 paru na całą Polskę. Wysyłek będą, śmiem twierdzić, w ciągu roku prawdopodobnie miliony, bo niestety ten system będzie z pewnością łamany. Wysyłkowa sprzedaż będzie dotyczyć leków na receptę do praktycznie wszystkich, bo wystarczy oświadczenie, nawet błędne oświadczenie i fałszywe oświadczenie. Nie ma żadnych konsekwencji w związku z tym. Nie wiem, po co to wprowadzono. Boję się, że może to być też element, który będzie zastosowany przez osoby wywożące, przez firmy wywożące leki za granicę. Zresztą chcę powiedzieć, że nawet sami projektodawcy tych przepisów w uzasadnieniu tego projektu wykazali, że właściwa ocena skuteczności przyjętych rozwiązań, w szczególności w kontekście zwalczania zjawiska tak zwanego odwróconego łańcucha dystrybucji i nielegalnego wywozu, będzie możliwa dopiero po ich wejściu w życie. Więc po co to w ogóle było? Znowu pod przykrywką takich szczytnych celów, no oczywiście umożliwia się sytuację taką, że będą prawdopodobnie ten rynek nie będzie nadzorowany należycie z takich czysto praktycznych elementów. Już się mówi, że w Polsce budowane są apteki wielkopowierzchniowe, ogromne apteki gdzieś w polu, gdzie będą one tylko i wyłącznie stosowały wysyłkową sprzedaż. No więc po co to w ogóle było robione? Jeszcze jest czas na to, żeby zmienić te zapisy. Ja rozumiem, gdyby niepełnosprawnym umożliwiono na przykład wysyłkową zakup w postaci wysyłkowej sprzedaży środków pomocowych, pampersów, podkładów, tego typu dużych, gabarytowych rzeczy. Ja to rozumiem, ale otwierać tak niebezpieczny system sprzedaży leków na receptę i niedawno w rozmowie z panem ministrem, dosyć przypadkowej rozmowie, usłyszałem, że systemy informatyczne będą nadzorowały ten system. No przepraszam bardzo, do mnie to nie przemawia. Systemy informatyczne musi nadzorować człowiek i tutaj będziemy cały czas borykali się z trudnościami nadzoru, który jest po prostu nieliczny. Chcę powiedzieć, że w małej Danii mówiło się kiedyś, że system nadzorowania nad obrotem lekiem zaangażowanych jest ponad 3000 osób. To nie tylko inspekcja farmaceutyczna, policja farmaceutyczna, policja zajmująca się przestępstwami gospodarczymi, prokuratorzy, cały zespół ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem dystrybucji tych leków. No tutaj znowu niestety popełniono w mojej ocenie błąd, duży błąd i jest czas, żeby to naprawić. Jeszcze nie jest wystosowane, jeszcze nie funkcjonuje rozporządzenie. Myślę, że trzeba zmienić zapisy ustawowe i przewidzieć tylko i wyłącznie właśnie możliwość wysyłania tak zwanych środków pomocowych, a nie tutaj leków na receptę, bo w tym momencie boję się, że ten system nigdy nie będzie kontrolowany. No bo kolejny problem, który widzimy, powstaje nowelizacja, która znowu pod przykrywką oczywiście, pod pretekstem umożliwienia honorowania karty dużej rodziny. Tutaj są projekty wciągnięcia leków na kartę dużej rodziny, ale tak naprawdę to nie jest absolutnie chęć pomocy dużym rodzinom. Tutaj pierwszym zasadniczym celem jest zmiana bardzo jasnego zakazu reklamy apteki, zakazu programów lojalnościowych prowadzonych przez apteki. Ten słynny artykuł 94a. I tutaj się chce właśnie w tym projekcie, który jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, myślę, że te zapisy dobrze byłoby zweryfikować, ponieważ one niestety spowodują, że ten jasny, klarowny, czytelny zakaz reklamy aptek i programów lojalnościowych znowu będzie rozluźniony. Pacjenci, jak przypominamy, byli narażeni wcześniej przed tym wejściem w życie zakazu reklamy aptek i programów lojalnościowych, byli narażeni na oddziaływanie reklamy. Reklama, każda reklama zmierza do zwiększenia spożycia leków, co nie jest obojętne na ich zdrowie i życia. Wiele organizacji, które właśnie zabiegały o to, no w zasadzie znowu chyba osiągnął swój cel.
Tak, panie doktorze, tych nieprawidłowości bardzo wiele. Dzisiaj je tak tylko i wyłącznie szkicujemy, zarysowujemy. Będzie, myślę, jeszcze czas w obszerniejszej audycji, aby do tego tematu powrócić. Dzisiaj bardzo gorąco dziękuję za ten komentarz.
Bardzo dziękuję, ojcze, dziękuję serdecznie.
I serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać, panie doktorze.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść, bo rozmawialiśmy z panem doktorem Grzegorzem Kucharewiczem, byłym prezesem Naczelnej Izby Aptekarskiej.